Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
Dobry wieczór, kłaniam się pięknie w naszym cotygodniowym cyklu podróżniczym. Dzisiaj zabierzemy Was, moi drodzy, w różne zakątki naszej planety, ale też i kultury, bo podróżować będziemy od surowych krajobrazów Antarktydy poprzez bogatą tradycję Poznania po rytmy hiszpańskiego flamenco. Zapraszamy do godziny 19, a na początek temat, który wciąż budzi ciekawość i też apetyt. Mowa o zapomnianych warzywach. Pani Hania, nasza droga słuchaczka ze Swarzędza, napisała do mnie wiadomość. Dobry wieczór, pani Janno, spieszę z informacją, mianowicie czarną rzepę można zakupić na targowisku w Swarzędzu. We wtorki, piątki i soboty u przemiłej młodej osoby posiadającej swój stragan na parkingu obok targowiska. Nabywam to warzywo i polecam innym, aczkolwiek spotykam się czasami ze zdziwieniem tych osób. Bardzo dobrze, że podjęliście Państwo temat warzyw zapomnianych. Pozdrawiam serdecznie. Ja bardzo dziękuję za ten głos od pani Hani, bo takie wiadomości pokazują, że zapomniane warzywa wcale nie zniknęły tak całkowicie z naszych stołów. Pani Hania pisze, że rzepę regularnie kupuje na targu i to jest świetna wskazówka, bo lokalne bazary wciąż bywają skarbnicą smaków sprzed lat. A skoro mowa o rzepie, to czarna rzepa jest prawdziwą bombą zdrowotną, bo wspiera trawienie, działa bakteriobójczo. Kiedyś była takim domowym lekarstwem na przeziębienia i to długo zanim pojawiły się apteczne syropy, bo dawniej jadano ją na surowo, kiszono, a nawet wydrążano i zalewano miodem. Dziś wraca do łask w naszych kuchniach. A ja raz jeszcze ponawiam nasz apel, mówię w imieniu swoim i Juliusza Podolskiego. Jeśli, moi drodzy, wiecie, gdzie można kupić zapomniane warzywa, czyli wspomnianą rzepę, brukiew, pasternak, topinambur, no to napiszcie do nas. Mój adres joanna.divina@radiopoznan.fm. Podzielmy się tymi adresami, bo czasami wystarczy jeden targ albo jeden stragan, by te dawne smaki znów stały się naszą codziennością. A już za chwileczkę z zupełnie innego świata, i to dosłownie, pojawi się w naszym programie książka Antarktyda. Wyprawa na kraniec świata Dominika Szczepańskiego i Mateusza Waligury z ilustracjami Joanny Czaplewskiej.
Thank you.
A teraz przenosimy się na koniec świata, bo aż na Antarktydę. Przede mną książka nosząca tytuł Antarktyda. Wyprawa na kraniec świata. Dominik Szczepański, Mateusz Waligura, ilustracje Joanna Czaplewska, wydawnictwo Literackie. To jest książka, która zabiera czytelników tam, gdzie tak naprawdę kończą się mapy, a zaczyna prawdziwa przygoda. Autorzy opowiadają o najzimniejszym kontynencie świata w sposób przystępny, dynamiczny i też pełen ciekawostek. Taki idealny dla najmłodszych czytelników, ale już wytrawnych podróżników czytelników. To jest opowieść o lodzie, wichrze, o pingwinach, ale też o ludziach, którzy decydują się wyruszyć na Antarktydę, by ją poznać, zbadać i też zrozumieć. Autorzy pokazują, jak wygląda codzienność na końcu świata, z jakimi wyzwaniami mierzą się polarnicy i dlaczego Antarktyda jest tak ważna dla całej naszej planety. Całość dopełniają ilustracje Janny Czaplewskiej, które dodają książce lekkości i sprawiają, że ten lodowy kontynent staje się nam bliższy, no i też bardziej oswojony. To jest na pewno lektura, która rozbudza ciekawość świata, zachęca do zadawania pytań i też udowadnia, że wielkie wyprawy zaczynają się od marzeń, a czasem od pierwszej przeczytanej książki. Zachęcam do czytania. Przypomnę raz jeszcze tytuł: Antarktyda, wyprawa na kraniec świata. Dominik Szczepański, Mateusz Waligura, ilustracje Joanna Czaplewska, wydawnictwo Literackie.
I'm not afraid to
ciekawi świata.
Słuchacie Ciekawych Świata w Radiu Poznań, a teraz przenosimy się do naszego miasta sprzed lat. Sprawdzimy, jak wyglądały dawne stroje miejskie i wiejskie, kto je nosił i jakie znaczenie miały w codziennym życiu mieszkańców. Niegdyś pracami domowymi mieszczan zajmowały się dziewuchy. To wiejskie dziewczyny, które w obcym sobie świecie szukały ucieczki od losu lub dodatkowego zarobku. Do Poznania przyjechały w swoich codziennych strojach, wyróżniających się na tle innych. Z czasem nazwano je wiejskimi strojami poznańskimi. Ze współczesną Pelasią, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktor habilitowaną Anną Brzezińską rozmawia Gosia Michalska.
Myślę sobie teraz tak z perspektywy czasu, że to też był rodzaj takiej zachowywania swojej tożsamości, trochę takiej pamięci o miejscu pochodzeniu.
Przed rozmową udało nam się wyjaśnić, że strój bamberki, a strój wiejski to są dwa różne stroje. Czym się różnią?
Tak, Poznań jest takim specyficznym miastem, gdzie na jego terenie, na jego obszarze funkcjonowały i jak teraz, że tak powiem, dzień codzienny pokazuje, nadal jakby funkcjonuje społecznej świadomości, ale też można spotkać na ulicach w określone dni miasta. Funkcjonowały dwa stroje. To był strój bamberski, związany oczywiście z osobami, które są potomkiniami, potomkami osadników z północnej Frankonii, którzy przybyli na tereny wtedy okoliczne Poznania, to były dawne wsi okalające Poznań. I drugi to jest wiejski strój poznański, bo właściwie taka nomenklatura etnograficznie obowiązuje, taka też została stworzona przez pierwszą badaczkę tego wiejskiego stroju poznańskiego. To była pani dr Zofia Grodecka, etnografka związana przez wiele lat z Muzeum Etnograficznym. Wtedy obecnie jest to Muzeum Kultur Świata. I właściwie to dr Zofii Grodeckiej zawdzięczamy to odkrycie, zwrócenie uwagi na ten właściwie taki wyjątkowy też w skali kraju fenomen funkcjonowania równolegle dwóch tradycyjnych strojów ludowych. No i właśnie dr Zofia Grodecka prowadziła od lat 60. badania dotyczące stroju bamberskiego, natomiast podczas swoich badań natrafiła na osoby, które również ubierały się w tak zwane stroje ludowe, natomiast mówiły wprost: dr Grodecki, ale my nie jesteśmy bamberki, my chodzimy ubrane po poznańsku. Także w takiej nomenklaturze ostatnich użytkowniczek tego wiejskiego stroju poznańskiego to funkcjonowało ubieranie się po poznańsku, także to są dwa zupełnie odrębne zjawiska, zupełnie inną genezą. I o genezie stroju bamberskiego już trochę powiedziałam, natomiast geneza wiejskiego stroju poznańskiego jest związana, musimy się tutaj cofnąć do XIX wieku, gdzie miasto Poznań się intensywnie rozwijało. Po raz pierwszy taki strój wiejski poznański w takiej już formie, takiej trochę ustrukturyzowanej, że widać, że był uporządkowany przez określone reguły też estetyczne. Właściwie możemy mówić od dwudziestolecia międzywojennego. W dużej mierze były to dziewczyny wiejskie, też często dziewuchy, jak to się mówi w Poznaniu czy Wielkopolsce, które pracowały jako służące. Określano je takim zbiorowym określeniem pelasie. Także stąd też ja, mówiąc o swoim działaniu, mówię, że to jest taki strój pelasiowy.
A jak to ubranie się zmieniało na przestrzeni lat i wieków?
To jest bardzo ciekawe, bo jeśli spojrzymy na przykład na zachowane w archiwach, czy też takich zachowanych w różnych repozytoriach cyfrowych, między innymi w naszym poznańskim Cyrylu, no to te zdjęcia takie do I wojny światowej to są bardzo długie spódnice, tak zwane spódniki, dosyć mocno marszczone w ciemnych kolorach, najczęściej czarnym, na to zewnętrzne takie jakby rodzaj współczesnej marynarki, żakietu, czyli tak zwana jaczka, do tego białe fartuchy i białe, bogato zdobione, czy haftowane ręcznie, ale też często kupowane z materiałów fabrycznych, a więc koronka maszynowa. Do tego były tak zwane białe przystroje, czyli tak zwana taka kryza, czy zwana też kryzikiem, no i białe czepki w tej wersji oczywiście takiej uroczystej, odświętnej. Cechą charakterystyczną też były korale oczywiście i do tego z tyłu przy koralach była doczepiona duża kokarda, której końce spływały aż czasami jakby za pas. Potem mamy okres po II wojnie światowej, gdzie w ogóle w modzie damskiej chociażby spódnica uległa skróceniu, te stroje były bardziej wygodne, mniej takie obszerne, mniej takie paradne. No więc to jest też ciekawe, że w takim tradycyjnym ubiorze również się pojawiły te echa tej mody takiej wysokiej, wysokomiejskiej, czy gdzieś tam z jakichś tam, powiedzmy, gdzieś tam z kręgów Europy Zachodniej. Więc te kształty też się zmieniały. Jaczka troszkę już nie była taka przylegająca, trochę też była skrócona. Fartuchy też były trochę mniej obfite, bardziej do ozdoby. Natomiast po II wojnie światowej nadal to się utrzymywało i było w takiej konwencji właśnie tej tego dwudziestolecia międzywojennego. No ale znowuż też wchodziły nowe tkaniny, nowe materiały. Pochodzenie wiejskie tego stroju, ten charakter, ogólny kształt został zachowany. Natomiast też z takimi silnymi wpływami mody miejskiej, takiej ogólnoobowiązującej.
Czy w zależności od okazji też zmieniały się te stroje? Czy to od świętna okazja, czy to właśnie taka ta codzienna?
Tak, oczywiście. Częścią tej odzieży jest oczywiście taki ubiór codzienny, tak jak my się na co dzień ubieramy inaczej. Jak jesteśmy w domu wyluzowani, ubieramy się inaczej. Jak sprzątamy w domu, mamy trochę, nie wiem, inne tak zwane gorsze rzeczy. A jak mamy jakąś ważną uroczystość, no czy chcemy się ładnie zaprezentować, to też zakładamy coś innego. I dokładnie takim samym regułom podlegały tradycyjne ubiory, tradycyjne stroje, w tym właśnie wiejski strój poznański. A więc ubiory, bo tak powinniśmy mówić, codzienne, no były takie, miały być wygodne. Były z gorszych materiałów, ale z takich gorszych w sensie, że nie jakieś aksamity, satyny, koronki, tylko częściej płótno. Po prostu to była też ciężka fizyczna praca. Musimy pamiętać, że mówimy o ubiorze osób pracujących fizycznie, ciężko, noszenie węgla, gotowanie, pranie, sprzątanie, robienie zakupów, robienie przetworów, zajmowanie się dziećmi, więc to musiało być wygodne. Natomiast na takie momenty wyjątkowe, typu uroczystości kościelne, czy chociażby taki ubiór wyjściowy na niedzielę, czy kiedy było wolne, oczywiście było z lepszych materiałów, też jakby ta estetyka była zupełnie inna. No to wtedy też obowiązkowe czepki tiulowe z pięknie wywiązanymi, wyhaftowanymi ręcznie bandami, korale, właśnie wtedy są też te odświętne wstążki.
Do pielęgnowania pamięci o jednym z wielkopolskich ubrań ludowych służyć będzie poradnik kroju i szycia wiejskiego stroju poznańskiego. Powstanie on w ramach stypendium przyznanego rozmówczyni przez ministrę kultury i dziedzictwa narodowego. Dostępny będzie dla wszystkich od grudnia. A my do tego tematu wrócimy już za chwilę.
Pobiegnij, smutne, to mnie złap. Nie mów nie, gdy mówię tak. Pobiegnij ze mną dziś przez las, gdy na rozdrożu będę stać. Upij mnie zapachem traw, stanie się co ma się stać. Jestem les raisons qui nous poussent
de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leurs couleurs pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas. Changer.
Seven seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, or just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting.
Ciekawych świata wracamy do spotkania z profesor Anną Brzezińską, z którą rozmawia Gosia Michalska.
Mam spódnicę, czyli spódnik, mam jaczkę, mam fartuch, mam kryzy, korale, mam kokardy. Doszyłam też bieliznę, no bo musi być komplet bielizny.
Wiele z tych elementów się zachowało do dziś, bo korale, myślę, że też te chustki czy ta koronka, gdzieś tam w tej modzie dzisiejszej się przewija. I w
tak.
sumie dlaczego?
Myślę, że taka moda tak zwana ludowa, czy folkowa, czy etnomoda, ta się pojawia od XIX wieku. A więc od tej pierwszej chłopomanii, ludomanii, młodej Polski, takim zainteresowaniem życia codziennego warstw no, wiejskich, mieszkańców wsi. Kiedy te kontakty miasto-wieś uległy skróceniu, były coraz częstsze, to też związane jest, nie wiem, z budowaniem różnych letnisk, tak, z poznawaniem własnego kraju, własnego świata. I to wraca co jakiś czas, bo to jest oczywiście koniec XIX wieku, jeszcze początek XX, potem kolejna fala w Polsce, to są lata 20-30, chociażby działalność Zofii Stryjeńskiej, różnych towarzystw. Kolejna fala to są oczywiście lata 70 i 80, tak zwany turbo folk, czyli Polska ludowa, chłoporobotnicy. Taka chyba wersja najbardziej taka kolorowa, ale też jakby często odarta jakby z różnej symboliki i znaczeń. Właściwie tak, nie wiem, powiedzmy przełomu pierwszej, drugiej dekady lat 2000 to jest jakby kolejna fala zainteresowania się tą ludowizną, tą ludowością. W ogóle jest olbrzymi taki też renesans jakby rekonstruowania, szycia sobie właśnie strojów ludowych. Także już nie tylko powiedzmy stroje kaszubskie, łowickie czy górali podhalańskich, ale rzeczywiście obserwuję w wielu miejscach w kraju, także w wielu miejscach w Wielkopolsce, potrzebę posiadania takich ubiorów, strojów, nie tylko na potrzeby, nie wiem, zespołów ludowych czy zespołów folklorystycznych, ale też często ludzie sobie szyją czy całe takie komplety, czy jakieś takie elementy. I to jest też taki sposób na podkreślenie swojej lokalności, swojej tożsamości, to kim ja jestem, skąd ja pochodzę.
I podkreśla też to pani, bo wiem, że pani też się interesuje tym i wiem też, że pani w pracowni albo u siebie w mieszkaniu szyję.
Tak, szyję i dla mnie to jest też taka osobista historia, która właściwie ma swój początek podczas procesji Bambrów Poznańskich w 2024 roku. Tak sobie pomyślałam, że szkoda, że ja nie mam takiego stroju. Jako etnografka, badaczka zajmuję się tym zawodowo. No i tak się zaczęłam zastanawiać, że skoro potrafię szyć, skoro mam dostęp do materiałów, mam dostęp do specjalistów, bez problemu jakieś konsultacje, czy materiały, czy kwerendy, to co za problem, żebym sobie uszyła. No ale żeby to było moje, no to jakaś taka historia mojej rodziny. Moja rodzina jest częściowo z południowej Wielkopolski, częściowo była z Poznania, częściowo była z Pomorza, z Kociewia, z Kaszub, jakieś tam pałuki się pojawiły, bory tucholskie. No więc teraz co ja mam uszyć, tak? No nie będę miała iluś kompletów, tak? Tylko chciałabym też jeden. No i wtedy jakieś tam historie rodzinne, przeglądanie albumów, coś tam się przypomniało i tak dalej, że moja prababcia Marianna, która całe swoje dorosłe życie, już małżeńskie, jako też żona, matka i tak dalej, spędziła w Gnieźnie, ale ona pochodziła z Poznania i zaczęłam szukać w rodzinnych dokumentach, wspomnieniach, że Marianna nie urodziła się w Poznaniu, urodziła się we wsi niedaleko Obornik Wielkopolski. Trzymałam zdjęcie właśnie mojej młodej prababki, najpierw jako dziewuchy, a potem takiej młodej mężatki z pierwszym dzieckiem, tak zwaną ciotką Marią, ciotką Miśką. I właśnie była ubrana po poznańsku, była ubrana w wiejski strój poznański, więc sobie pomyślałam, że i to jest moja historia. I też mnie to tak zaintrygowało, że to jest taka część mojej rodziny, o której najmniej wiem. Także tutaj ta historia mi się połączyła, te moje etnograficzne, naukowe zainteresowania z tą moją historią osobistą.
Historia zapętla koło.
Tak.
Ale to w takim razie, jakbyśmy mogły podsumować, co w ramach projektu zostanie przygotowane.
Podręcznik kroju i szycia wiejskiego stroju poznańskiego. A zatem zbiorę to, co już mam zrobione, bo samodzielnie robiłam konstrukcję ubioru, tutaj przy pomocy właśnie pani Marzeny Kubiak. Więc są zrobione kroje, są zrobione formy. Marzył mi się zawsze taki podręcznik, ale w takiej wersji retro, żeby był opis, jak uszyć, jakie kroje, jakie są elementy. Zatem efektem tego projektu będzie bezpłatna publikacja wydana w wersji cyfrowej, ale tak, żeby można wtedy samodzielnie sobie w jakimś punkcie ksero powiększyć ten krój i można sobie samodzielnie uszyć, bo parę osób się do mnie zgłaszało, że to jest też ich historia poznańska, że ich prababki też były służącymi, albo ktoś jest z Poznania i bardzo mu brakowało takiego elementu poznańskiego, żeby poczuć swoją tożsamość, że chciałby sobie uszyć. Także mam nadzieję, że nie będę jedyną współczesną Pelasią, że z czasem dzięki mojemu stypendium więcej Pelasi się pojawi w przestrzeni miasta.
Takie dziedzictwo tutaj dla poznanianek i wielkopolanek, tak na koniec możemy powiedzieć.
Dokładnie, też w takim nurcie herstorycznym.
Wiejski strój poznański to nie tylko ubiór, ale i sposób na wyróżnienie danej grupy i ich przynależności regionalnej. Z profesor Anną Brzezińską rozmawiała Gosia Michalska. I pomyśleć, że czasami wystarczy fragment materiału, detal, drobny gest, by opowiedzieć historię całego pokolenia. Bardzo dziękujemy za to spotkanie, a już za chwileczkę w Ciekawych Świata odwiedzimy starą aptekę.
Białych chmur.
dzisiaj w Ciekawych Świata sporo historycznych tematów. Zatem zapraszam do miejsca, w którym przeszłość można niemal dotknąć. Jak wyglądały kiedyś apteki? Co było ich sercem? O tym opowiada Janusz Skrzypczak, kolekcjoner i regionalista prowadzący leszczyńską galerię 1001 drobiazgów.
Zajmuję się historią kupiectwa, a do aptek i do składów żelaza mam taką specjalną estymę, ponieważ jeden mój dziadek był aptekarzem, a drugi mój dziadek prowadził sklep żelazny. Mam tutaj na wyposażeniu małe części związane z apteką mojego dziadka, ponieważ tak się zdarzyło, że krótko przed rozpoczęciem II wojny światowej w 1938 roku mój dziadek zmarł i w zasadzie część wyposażenia apteki przepadła w ramach II wojny światowej, ale nie ukrywam, że z zasobów mam mikroskop oryginalny, który używał mój dziadek, oryginalną wagę, którą używał mój dziadek, szafkę dystrybutor do sprzedaży kremu Nivea i do plastrów takich opatrunkowych. Także troszeczkę tego wyposażenia mam i to, jakby to powiedzieć, skłoniło mnie do poszukiwania kolejnych artefaktów związanych z wyposażeniem starej apteki. Tak mi się udało z Wolsztyna kupić prawie kompletne wyposażenie izby recepturowej, czyli dla mnie to, co jest najważniejsze w aptece, bo dzisiaj wchodzimy do apteki i jest to w zasadzie sklep. Mamy towar gotowy, wybieramy co chcemy. Oczywiście na niektóre towary musimy mieć recepty i na to zawsze trzeba było te recepty mieć, a kiedyś najważniejszym sercem apteki była tak zwana izba recepturowa, gdzie na podstawie recept od lekarzy lub od wiedzy aptekarza przygotowywało się leki. I w zasadzie ta izba recepturowa mnie najbardziej interesuje. Ta izba recepturowa to są pomieszczenia, w których na pewno są stoły, takie jak w laboratoriach chemicznych, gdzie składa się poszczególne składniki lekarstwa, ale te wszystkie składniki muszą być w specjalnych opakowaniach. I to są najczęściej, tak jak u mnie, to są z końca XIX wieku porcelanowe naczynia zrobione w wytwórni w Berlinie, na których zewnętrznej ściance jest pięknie wykaligrafowana łacińska nazwa tego, co się znajduje w środku. No muszę powiedzieć, że ewenementem, który dopiero parę lat temu udało mi się kupić, jest słoik, taki specjalny słój apteczny, na którym pisze, że w środku jest proszek z mumii, ponieważ jeszcze w dawniejszych czasach, w XVII-XVIII wieku, wierzono, że właśnie sproszkowane mumie mają specjalne znaczenie, powiedzmy, prozdrowotne. No tak jak dzisiaj się mówi o rogu nosorożca, czy ewentualnie o, jak to się mówi, ucho węża, bo to jest coś, czego nie ma. Ja eksponuję w zasadzie te największe naczynia apteczne, które posiadam, ponieważ one mają, jakby to powiedzieć, różne pojemności. Ale muszę zawsze zwiedzających uprzedzać, że po prostu w dużym słoju jest średni słój, a w tym średnim słoju jest jeszcze malutki słój. Także łącznie tych naczyń mam prawie 500 sztuk, ale jak się tak patrzy, to nie wygląda, że jest ich tak dużo, ale one są tak jak matrioszki. Małe są powkładane w większe, no ale dzięki temu, gdyby się zdarzyła kiedyś taka sytuacja, że miałbym możliwość gdzieś urządzić starą aptekę, to nie ukrywam, że byłbym gotowy do takiego zadania. Oczywiście, no ja u siebie w galerii 1001 drobiazgów, którą przewrotnie nazywam domem spokojnej jesieni przedmiotów zabytkowych, staram się, jakby to powiedzieć, zachować tą przeszłość dla przyszłych pokoleń. Mam tutaj nie tylko aptekę, mam sklep kolonialny, mam sklep branży żelaznej. W każdym razie muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, bo trafiają ludzie do mnie, albo przywołani jakąś tam wieścią, że tu w Lesznie taki kolekcjoner i taki regionalista jest, ale są też ludzie, którzy z przypadku, wchodząc tutaj do przychodni, która jest moim sąsiadem, zjawiają się u mnie w galerii i po przejściu przez antykwariat wchodzą na górę, czyli do galerii i mówią wow. I to ja wtedy jestem bardzo zadowolony.
Ciekawi świata.
Oh,
utwór podpowiada, jaki za chwileczkę temat w Ciekawych Świata się pojawi. Bo flamenco to nie tylko taniec, ale i śpiew oraz gra na gitarze. Kluczowy jest także rytm wybijany przez stopy, dłonie, kastaniety czy skrzynkę cajon. O powstałym w hiszpańskiej Andaluzji zjawisku kulturowym opowiadają nam dziś tancerka Monika Wasyńczuk i gitarzysta Michał Krygowski, z którymi spotkała się Gosia Michalska.
Flamenco, czym on się wyróżnia na tle innych tańców? Co jest w nim takiego wyjątkowego, że akurat ten taniec pani wybrała?
Zakochałam się od pierwszego wejrzenia, można powiedzieć, i usłyszenia. Ten taniec jest wyjątkowy, bo dla mnie jest taki najbardziej porusza emocje i uczucia, zarówno jak się go obserwuje jako widz, ale właśnie też chyba nawet, nie wiem, czy nie ma właśnie bardziej, jak się tańczy. Więc można nim wyrazić też ogrom, po prostu wielki wachlarz emocji, uczuć i pokazać swoją siłę, pokazać swoją łagodność. Jakby tutaj na te emocje są, że tak powiem, na dwóch skrajnych biegunach czasami. Można być jako kobieta tańczącą po prostu taką męską siłą, a z drugiej strony właśnie pokazać tą kokieterię i swoją taką kobietę. Coś w tańcu, więc od rozpaczy do ogromnej radości i wesołości i wręcz żartowania sobie na scenie. Naprawdę jest to taniec wyjątkowy.
Flamenco powiedziałabym, że jest tańcem żywym. Czy to prawda? Czy można nim przekazać na przykład te drugie emocje, te takie bardziej ponure?
Oj, nawet chyba bym powiedziała, że więcej ponurych można przekazać niż żywych. Właśnie flamenco się kojarzy z takim żywiołowym tańcem, wesołym, właśnie kwiaty we włosach, falbanki, korobki, kwiatki. Natomiast tak naprawdę we flamenco mamy te style tak zwane festero, czyli takie style właśnie żywiołowe, wesołe, takie, których się używa i tańczy głównie na fiestach, albo po prostu to są takie wesołe po prostu style. No i mamy też style właśnie, gdzie mamy cante hondo, czyli taki śpiew głęboki. No i tutaj nie ma ani po prostu grama radości. Tam jest właśnie smutek, czasami bardzo takie emocje szargające człowiekiem, wielkie cierpienie, ból, także bym powiedział, że tego jest więcej we flamenco. Takie flamenco dla mnie jako tancerki ma jeszcze więcej wyrazu. Wtedy można przekazać właśnie jeszcze dużo więcej niż tylko uśmiech i wesołość.
Ten urok flamenco oddaje też ten strój. Czym on się charakteryzuje?
No tradycyjnie stroje flamenco to są stroje, gdzie mamy dużo falban, mamy wzory, właśnie głównie tutaj kropki i kwiatki. Natomiast właśnie w zależności od tego tak naprawdę, który rodzaj tańca i stylu tańczymy, to wtedy ten strój no, różni się, tak? Albo używamy ognistej czerwieni, prawda? Do takich właśnie styli, gdzie mamy pokazać naszą siłę i taką energię, tak? Natomiast właśnie w tych stylach, tak jak powiedziałaś, ponurych, to, no, to wtedy dominuje właśnie czerń i dominuje gdzieś tam z jakimiś elementami, prawda, nie wiem, czerwieni czy złota, ale generalnie jest też właśnie ten kolor czarny. Kwiatuszki i kropeczki najczęściej się pojawiają właśnie w tych stylach wesołych, czyli w alegrias.
Muzyka też odgrywa ważną rolę we flamenco, bo tak jak wspomniałyśmy wcześniej, może oddawać wiele emocji. Jakie emocje lubisz najbardziej ty oddawać?
Wszystko, co we mnie siedzi, tak bym to powiedział ogólnie rzecz biorąc, więc to zależy, jaki mam nastrój, jaki jest dzień oczywiście. No muzyka, flamenco, muzyka i taniec. To jest złączone ze sobą bardzo mocno i tutaj warto wspomnieć, że taką częścią flamenco był śpiew flamenco, bardzo charakterystyczny, który nie wszyscy łatwo przyswajają poza Hiszpanią, ale jest piękny. Potem mamy właśnie taniec, no i w końcu gitarę, która jest takim tradycyjnym instrumentem akompaniującym.
Jak brzmi ta gitara?
Muzyka flamenco jest różnorodna. Jest różnorodna nie tylko jeżeli chodzi o emocje, ale również jeżeli chodzi o rytm, jeżeli chodzi o tonację, nazwijmy to, harmonię. To jest gitara, która przypomina gitarę klasyczną, ale ma pewne różnice. Ona tradycyjnie była budowana z drewna cyprysowego, była taka jasna, zresztą taka nazywa się do tej pory tradycyjna gitara flamenco blanca, czyli biała, dlatego, że ma jasne drewno. Powiedzmy, że celem konstruktorów gitar jest to, żeby ona miała dosyć jasne brzmienie, miała trochę coś, charakter troszeczkę perkusyjny, że można również, ponieważ gitara akompaniuje do tańca czy do śpiewu, to żeby również miała takie możliwość, żeby te akordy zagrywane też były, no takie, nie wiem jak powiedzieć, konkretne, treściwe. Dzisiaj, obecnie, gitara się bardzo rozwinęła, są już różne inne, może spotkać typy również o ciemniejszej barwie, szczególnie kiedy mówimy o gitarze solowej flamenco, bo taka również występuje.
Czy taniec flamenco bez gitary mógłby istnieć?
Raczej nie, o tyle, że to jest muzyka tradycyjna, można powiedzieć ludowa, której zawsze towarzyszyła gitara. Więc oczywiście w dzisiejszych czasach wszystko idzie do przodu i są pianiści flamenco, można grać na skrzypcach flamenco, na basie flamenco, no ale jednak gitara w dalszym ciągu odgrywa tą podstawową rolę, jeżeli chodzi o akompaniament taki muzyczny.
Flamenco ma korzenie dawnych, religijnych tańców orientalnych. Swoją ekspresją i istotą w kulturze hiszpańskiej przyczynił się do wpisania na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku Ciekawi Świata. Było o podróżach na końcu świata, dawnych tradycjach, historii miasta, regionalnych ciekawostkach, no i przed momentem rytmach Hiszpanii. Dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia. Kłaniam się, Joanna Divina.
Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.